Lekcja 5. 3 sierpnia. Wezwania kierowane przez proroków. Sobota po południu, 27 lipca. Studium bieżącego tygodnia. Pierwsza Księga Samuela 8, 10-18, Księga Amosa 5, 10-15, Księga Michała 6, 8, Pierwsza Księga Mojżeszowa 19, 1-13, Księga Ezechiela 16, 49, Księga Izajasza 1, 15-23. Tekst pamięciowy. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Michała 6, 8. Starotestamentowi prorocy to jedne z najciekawszych postaci biblijnych. Ich zdecydowany głos, ich odważne przesłania, ich żal, gniew i oburzenie, a także obrazowe ilustracje ich przesłania czyniły z nich ludzi trudnych do zlekceważenia, nawet jeśli nie zawsze ich przekaz był odbierany przychylnie. Będąc posyłani głównie do Izraela i Judy, wskazywali wybranemu ludowi powołanie do wierności wobec Boga. Izraelici i ich przywódcy łatwo bowiem podążali za bożkami i przejmowali styl życia pogańskich narodów. Niewdzięcznym zadaniem proroków było wzywanie Izraelitów do skruchy, czasem przez przypominanie im o miłości Boga do nich i o jego dotychczasowych dokonaniach dla nich, a czasami przez ostrzeganie przed konsekwencjami dalszego trwania w odstępstwie od Boga. Jak się przekonamy, wśród grzechów, przed którymi prorocy ostrzegali lud i przywódców, jednym z największych było uciskanie ubogich, potrzebujących i bezradnych. Owszem, bałwochwalstwo także jest złem, podobnie jak niewłaściwe praktyki religijne, ale wyzysk słabych i ubogich zasługiwał na najwyższe potępienie. Niedziela, 28 lipca. Powtarzające się nawoływanie do sprawiedliwości. Pomimo jasno wyłożonego Bożego planu dla Izraelitów, rzadko żyli oni zgodnie ze swoim powołaniem. Minęło zaledwie kilka pokoleń po tym, jak osiedlili się w nowym kraju, gdy zażądali od proroka i sędziego Samuela, by wybrał im króla, który będzie nimi rządził. Cytat, jak to jest u wszystkich ludów. Pierwsza Księga Samuela 8, 5. Przeczytaj pierwsza Księga Samuela 8, 10-18. Przed czym ostrzegł Samuel Izraelitów w odpowiedzi na ich żądanie ustanowienia monarchii? Pierwsza Księga Samuela, 8, 10-18. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował, będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Samuel dostrzegł w tym krok w kierunku upodobnienia się do innych narodów także w inny sposób. Choć prorok starał się doradzać pierwszemu królowi, Saulowi, to jednak wkrótce jego proroctwo zaczęło się stawać rzeczywistością. Nawet u szczytu potęgi pierwszego królestwa izraelskiego Dawid i Salomon nie uniknęli pokus, zepsucia i nadużyć władzy. W czasach panowania królów Izraela i Judy jednym z naprawczych działań Boga było posyłanie proroków, by ogłaszali jego wolę i przypominali żydowskim przywódcom i ludowi o danym im przez Boga obowiązku wobec najsłabszych członków społeczeństwa. W pismach hebrajskich proroków widzimy ciągle ponawiane nawoływanie do życia w sprawiedliwości i sprawiedliwego postępowania wobec społeczeństwa. Przeciwstawiając się niesprawiedliwości Izraelitów i ich przywódców, prorocy regularnie i z mocą przemawiali jako rzecznicy osób pozbawionych prawa głosu, zwłaszcza tych, którzy cierpieli wskutek odejścia narodu od pełnienia woli Boga. Zastanawiając się nad gorliwością starotestamentowych proroków, żydowski teolog Abraham J. Heschel przeciwstawił naszą bierność ich usilnym wezwaniom do sprawiedliwości. Cytat: rzeczy, które przerażały proroków, zdarzają się dzisiaj codziennie na całym świecie. Ich zdumiewająca irytacja w obliczu niesprawiedliwości może się nam wydawać przejawem histerii. Sami przecież nieustannie jesteśmy świadkami niesprawiedliwości, objawów dwulicowości, fałszu, przemocy, nędzy, rzadko jednak popadamy w oburzenie albo ulegamy skrajnej ekscytacji. Ale w oczach proroków nawet drobna krzywda przybiera kosmiczne rozmiary. Koniec cytatu. Prorocy niejako oferują nam wgląd w serce i umysł Boga. Przemawiając w Jego imieniu, mogą nam oczyma Boga pomóc ujrzeć niesprawiedliwość i cierpienie w naszym świecie pełnym łez. Ale ich gorliwość wzywa nas także do działania, do współdziałania z Bogiem w niesieniu ulgi w cierpieniu oraz w uwalnianiu od ucisku i smutku ludzi wokół nas. Jak czasami dążymy do upodobnienia się do innych narodów w sposób, który może być szkodliwy dla nas i innych ludzi. Poniedziałek, 29 lipca. Amos. Cytat: nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka, jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Księga Amosa 7:14-15. Amos dość otwarcie przyznał się do braku kwalifikacji prorockich, ale gdy przedstawił swoje przesłanie Izraelitom, wykazał w ten sposób oczywistą umiejętność zwrócenia uwagi słuchaczy na to, co chciał im powiedzieć. Zaczął swoje wystąpienie w sposób zrozumiały dla słuchających, wskazując okoliczne państwa: Syrię, Filisteę, Fenicję, Edom, Amon i Moab, a następnie wymieniając ich zbrodnie, nadużycia i potworności, za które Bóg zamierzał je ukarać. Nie trudno sobie wyobrazić, że Izraelici skwapliwie potakiwali, słysząc o nieszczęściach mających spaść na ich wrogów, zwłaszcza że wiele z tych zbrodni popełniono właśnie na Izraelitach. Jednak Amos poszedł dalej, oznajmiając sąd Boży nad mieszkańcami Królestwa Judy, południowego sąsiada Izraela, będącego teraz osobnym królestwem. Przemawiając w imieniu Boga, Amos mówił o tym, że Judejczycy opuścili Pana, byli nieposłuszni Jego przykazaniom, a więc spadną na nich kary. Zobacz Księga Amosa 2:4-5. Amos 2:4-5. Tak mówi Pan: z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Rzucę ogień na Judę, aby strawił pałace Jeruzalemu. I tym razem możemy sobie wyobrazić, że mieszkańcy północnego królestwa żydowskiego nie mieli nic przeciwko wytykaniu złych postępków Judejczyków, czyli ich pobratymców. Ale w końcu Amos zwrócił się wprost do swoich słuchaczy. Reszta bowiem księgi dotyczy Izraelitów z północy, zła, bałwochwalstwa, niesprawiedliwości i kolejnych odstępstw, jakich się dopuszczali. Przeczytaj Księga Amosa 3:9-11, 4:1-2, 5:10-15, 8:4-6. Przed jakimi grzechami ostrzegał prorok? Amos 3:9-11. Ogłaszajcie w pałacach Asyrii i w pałacach ziemi egipskiej i mówcie: zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie zamieszanie i jaki ucisk w niej panują. Nie umieją postępować uczciwie, mówi Pan, w swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwa i grabieży. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan, wróg otoczy kraj i pozbawi cię twojej mocy, i splądrowane będą twoje pałace. Amos 4, 1-2. Słuchajcie tego słowa wy, krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Wszechmogący Pan przysiągł na swoją świętość, zaprawdę, oto idą na was dni, gdy was wywloką hakami, a wasze potomstwo wędkami rybackimi. Amos 5, 10-15. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Przeto, kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły? Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro, i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Amos 8, 4-6. Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju mówiąc, kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczą wagę, nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów, i sprzedawać poślad zboża? Choć Amos nie posługiwał się językiem przesadnie dyplomatycznym i najwyraźniej nie znał się na poprawności politycznej, tak iż jego ostrzeżenia brzmią jak zapowiedź klęski, to jednak jego przesłanie jest przeplatane wezwaniami do nawrócenia. To wymagało między innymi przywrócenia poczucia sprawiedliwości i troski o ubogich pośród nich. Cytat, niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Księga Amosa 5, 24. Kilka ostatnich wersetów proroctwa Amosa wskazuje na przyszłe odrodzenie ludu Bożego. Zobacz Księga Amosa 9, 11-15. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu, i wszystkie narody nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczące winogrona siewce ziarna, i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi, i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan twój Bóg. Koniec cytatu. W godzinie największego odstępstwa i największej potrzeby było do nich kierowane pełne przebaczenia i nadziei Boże poselstwo. Czy zdarzają się takie chwile, gdy potrzebujemy surowych słów w celu zganienia czyjegoś złego postępowania? Jak możemy rozpoznać, kiedy takie ostre słowa są właściwe? Wtorek, 30 lipca. Micheasz. Cytat, oznajmiono ci człowiecze co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Micheasza 6, 8. W jaki sposób możesz żyć obecnie zgodnie z tymi słowami? Księga Micheasza 6, 8 to chyba jeden z najbardziej znanych wersetów Pisma Świętego. Jednak podobnie jak wiele innych wersetów, które są często cytowane, znacznie mniej znamy kontekstowego wersetu, niż gotowi jesteśmy to przyznać. Przeczytaj Księgę Micheasza 2, 8-11, 3, 8-12. Co takiego w postępowaniu Izraelitów potępił Micheasz? Księga Micheasza 2:8-11. Lecz to wy występujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu. Niewinnego pozbawiacie odzienia, płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają, jak ci, którzy wracają z wojny. Żony mojego ludu wypędzacie z miłych ich domów, ich niemowlętom zabieracie na zawsze moją chwałę. Wstańcie i odejdźcie. Tu nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił, będę wam prorokował o winie i trunku, to byłby kaznodzieja dla tego ludu. Księga Micheasza 3:8-12. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko co proste. Budujecie Syjon przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnie. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Koniec cytatu. Za panowania króla Achaza w Judzie lud Boży sięgnął kolejnego dna w duchowych dziejach narodu. Bałwochwalstwo i związane z nim złe praktyki szerzyły się w szybkim tempie. Jednocześnie, jak zauważyli także inni prorocy w tamtym czasie, ubodzy byli wyzyskiwani i wykorzystywani przez bogatych. Micheasz, podobnie jak inni współcześni mu prorocy, zapowiadał nadciągającą klęskę. Większość treści pierwszych trzech rozdziałów jego księgi wyraża gniew i smutek Boga z powodu zła czynionego przez jego lud, a także zapowiada zniszczenie, które stanie się udziałem złoczyńców. Ale Bóg nie zrezygnował ze swojego ludu. Nawet surowe głosy i ostre przesłania proroków wskazywały, że Bóg nadal troszczył się o swój lud. Posyłał im ostrzeżenia, gdyż miłował ich i zależało mu na nich. Pragnął im przebaczyć i odrodzić ich. Obiecywał, iż nie będzie chował na wieki gniewu. Zobacz Księga Micheasza 7:18-20. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Koniec cytatu. Taki jest kontekst słynnej biblijnej formuły: postępować sprawiedliwie, kochać miłosierdzie i chodzić w pokorze. Może się to wydawać proste, ale życie w takiej wierze w praktyczny sposób jest znacznie większym wyzwaniem, gdy wymaga pójścia w kierunku przeciwnym, niż zmierza społeczeństwo. Gdy inni czerpią zyski z niesprawiedliwości, szydząc z miłosierdzia, i zachowują się butnie, to sprawiedliwe postępowanie, podkreślanie potrzeby okazywania miłosierdzia i pokorne chodzenie przed Bogiem wymaga odwagi i wytrwałości. Ale nie jesteśmy w tym wszystkim sami, bo gdy tak postępujemy, chodzimy z naszym Bogiem. Jakie są powiązania między sprawiedliwym postępowaniem, okazywaniem miłosierdzia i pokornym chodzeniem z Bogiem? Środa, 31 lipca. Ezechiel. Gdybyśmy zapytali grupę chrześcijan o grzechy Sodomy, przypuszczalnie większość wymieniłaby różne grzechy o charakterze seksualnym i inne formy deprawacji. Przecież pierwsza Księga Mojżeszowa 19:1-13 przedstawia zdemoralizowane społeczeństwo bliskie zupełnego upadku. Jednak kwestia ta jest bardziej złożona. Rozważ następujący komentarz Ezechiela, Cytat: oto winą Sodomy twojej siostry było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Księga Ezechiela 16:49. Choć Bóg nie zamierzał przymykać oczu na żadne formy niemoralności występujące w Sodomie, to jednak prorok Ezechiel zwrócił uwagę przede wszystkim na ekonomiczną niesprawiedliwość i brak troski o potrzebujących. Czy to możliwe, że w oczach Boga grzechy chciwości i skąpstwa są tak samo odrażające jak grzechy o charakterze seksualnym? Ezechiel, działający po Amosie, Micheaszu i Izajaszu, w swoich wczesnych proroctwach wypowiadał się podobnie jak oni, ostrzegając przed nadchodzącym zniszczeniem. Jednak po upadku Jerozolimy, który dokonał się za sprawą Babilończyków i uprowadzeniu Judejczyków do niewoli, Ezechiel zmienił swoje przesłanie na niosące Boże obietnice odrodzenia. Przeczytaj Księga Ezechiela 34:2-4 i 7-16. Porównaj Bożą ocenę zepsutych przywódców Izraela z postępowaniem Boga jako pasterza jego ludu. Jak ich podejście do najsłabszych osób kontrastowało z jego metodami postępowania. Księga Ezechiela 34:2-4 i 7-16. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterze. Tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izrael, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjedacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Dlatego wy pasterze słuchajcie słowa Pana. Jak on żyw, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Koniec cytatu. Choć Izraelici upadli tak nisko, iż zostali porównani do Sodomy, Pan nadal zwracał się ku nim z nadzieją, iż odwiedzie ich od bezbożności. W nowym planie Boga dla jego ludu Izraelici mieli wrócić do swojego kraju, Jerozolima miała zostać odbudowana, a świątynia znowu miała zacząć funkcjonować. Święta ustanowione przez Boga znowu miały być obchodzone w kraju, który znowu miał zostać podzielony równo między Izraelitów jako ich dziedzictwo. Wydaje się oczywiste, że Bożą intencją było to, aby jego plan dla jego ludu, przekazany Mojżeszowi i Izraelitom już po wyjściu z Egiptu, został wdrożony na nowo po powrocie owego ludu z babilońskiej niewoli. Plan ten obejmował troskliwie zarówno najsłabszych członków społeczeństwa, jak i tych, którzy mogli uchodzić za obcych. Jak ważne jest dla Ciebie to, że nasz Pan jest Bogiem oferującym drugą szansę, i to nawet swojemu ludowi, który zbłądził, choć powinien był przecież wybrać lepszą drogę. Czwartek, 1 sierpnia. Izajasz. Przeczytaj Księgę Izajasza 1, 15-23, 3, 13-15, 5, 7-8. Jak opisałbyś reakcję proroka na to, co widział w otaczającym go społeczeństwie? Księga Izajasza 1, 15-23. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Księga Izajasza 3, 13-15. Pan stanął do rozprawy, stoi już, aby sądzić ludy. Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom, to wy zniszczyliście winnice, mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach. Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? Mówi Pan, Pan zastępów. Księga Izajasza 5, 7-8. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają, także nie ma wolnego miejsca, i tylko wy sami osiedliście w kraju. Koniec cytatu. Wstępne kazanie Izajasza, pierwszych 5 rozdziałów jego księgi, to mieszanka ostrego krytycyzmu skierowanego pod adresem społeczeństwa, jakim stał się lud Boży, ostrzeżeń przed nadchodzącym sądem w odpowiedzi na odrzucenie Boga i trwanie w czynieniu zła, oraz ofert nadziei pod warunkiem, że lud zwróci się ku Bogu i zmieni swoje życie, oraz przeprowadzone zostaną reformy społeczne. Jednak chyba najsilniej wśród wyrażanych przez niego emocji podkreślony został smutek. Wiedząc, kim jest Bóg i czego pragnie dla swojego ludu, prorok żałuje tego, co zostało zaprzepaszczone, lamentuje z powodu mnóstwa zapomnianych i cierpiących ludzi oraz kary, jaka dotknie naród. Izajasz powiela ten wzorzec w całej swojej prorockiej służbie. Wzywa Izraelitów, by pamiętali, czego Bóg dokonał dla nich. Oferuje im także nadzieję związaną z tym, czego Bóg pragnie dla nich w przyszłości. Zatem powinni oni szukać Pana teraz, gdyż odnowiona więź z Nim będzie obejmować skruchę z powodu uczynionego zła i zmianę postępowania, zwłaszcza wobec innych ludzi. W 58 i 59 rozdziale Księgi Izajasza prorok szczególnie porusza kwestię sprawiedliwości. Ponownie opisuje społeczeństwo, w którym, cytat, prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Księga Izajasza 59, 14. Jednocześnie potwierdza, że Bóg jest tego świadomy i że uratuje swój lud, cytat, przyjdzie jako odkupiciel. Księga Izajasza 59, 20. W całej Księdze Izajasza prorok poświęca sporo uwagi ogłoszeniu przyjścia Mesjasza, który ostatecznie przywróci panowanie Boga na ziemi oraz zaprowadzi sprawiedliwość, miłosierdzie, uzdrowienie i odrodzenie. Przeczytaj Księga Izajasza 9:5-6, 11:1-5, 42, 1-7, 53, 4-6. Jak te proroctwa odnoszą się do tego, co wiemy o życiu, działalności i śmierci Jezusa? Co sugerują jako cel Jego przyjścia na świat? Księga Izajasza 9:5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Księga Izajasza 11:1-5. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych, i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Księga Izajasza 42:1-7. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Księga Izajasza 53:4-6. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Piątek, 2 sierpnia. Do dalszego studium. Prorocy podnosili swój głos przeciwko nieludzkiemu uciskowi, rażącej niesprawiedliwości, zbytkowi i ekstrawagancji, bezwstydnemu obżarstwu i pijaństwu oraz odrażającej rozwiązłości i rozpasaniu panoszącym się w tych czasach. Jednak daremne były ich protesty i daremne było nazywanie grzechów po imieniu. Według Izajasza szczególnie zniechęcające było to, co działo się w życiu społecznym. Pragnący bogactwa, niektórzy dodawali dom do domu i pole do pola. Wypaczano sprawiedliwość i nie okazywano litości ubogim. Nawet sędziowie, którzy mieli obowiązek chronić bezbronnych, nie zwracali uwagi na błagania biednych i potrzebujących wdów i sierot. W takich warunkach nie trudno zrozumieć, że gdy pod koniec panowania Uzjasza powołany został Izajasz, by głosić Judejczykom Boże ostrzeżenia i nagany, wzdragał się przed przyjęciem tego obowiązku. Dobrze wiedział, że napotka na zdecydowany opór. Te proste i zrozumiałe wypowiedzi proroków i samego Pana powinny być dla nas Jego głosem przemawiającym do każdego człowieka. Nie wolno nam tracić żadnej z okazji do okazywania miłosierdzia, czułej wyrozumiałości i chrześcijańskiej uprzejmości wobec ludzi przygnębionych i uciśnionych. Pytania do dyskusji. 1. Często postrzegamy prorokowanie jako przepowiadanie przyszłości. Jak uwaga kierowana przez starotestamentowych proroków na świat, w którym żyli, zmienia Twoje pojmowanie roli proroka? 2. Życie i przesłanie proroków świadczy o tym, jak trudne i niebezpieczne może być opowiadanie się za prawdą. Dlaczego czynili oni to, co czynili, i przemawiali tak, jak przemawiali? 3. W pismach proroków Bóg jawi się jako zagniewany albo okazujący głęboką troskę o swój lud. Jak można pogodzić te dwie strony charakteru Boga? Podsumowanie. Starotestamentowi prorocy byli pełnymi żarliwości, a nierzadko także gniewu i oburzenia, obrońcami drogi i woli Boga dla Jego ludu. Odzwierciedlając wyraźną troskę samego Boga, w swojej pasji usilnie nawoływali do troski o ubogich i uciśnionych. Wezwania proroków do powrotu do Boga zawierały odrzucenie niesprawiedliwości, coś, co Bóg obiecał dla swojego ludu w swoich wizjach lepszej przyszłości.